Pierwsza Księga Królewska, rozdział 19. Mówiliśmy już kilka razy na ten temat, ale cały czas coś nowego znajdujemy. Od początku rozdziału jest napisane o tym, jak Eliasz uciekł, bo Izabel wysłała do Eliasza posłańca ze słowami: tak, niech uczynią bogowie i do tego dodadzą, jeśli jutro o tym czasie nie zrobię z twoim życiem tego samego, co stało się z życiem każdego z nich. Chodzi o proroków, którzy, tak powiem, stanęli na górze Karmel i których wyzwał Eliasz na pewnego rodzaju pojedynek. I Bóg pokazał, kto jest kto. To znaczy, kto jest prorokiem Bożym i kto jest Bogiem. I tam się stały rzeczy niezwykłe, wspaniałe. Bóg przyznał się do Eliasza. Czyli miał za sobą Eliasz przeżycie wielkiej Bożej mocy. I co się stało? Dostał pogróżkę i uciekł. I okazało się, że ten sam człowiek, który przed chwilą dosłownie, niedawno temu, widział wielką Bożą moc, przestraszył się, wstał i odszedł dla ratowania swojego życia. Zdarza się. Po prostu tak jest. Widocznie w życiu wielkich mężów Bożych to się zdarzało. I gdy przybył do Berszeby, która należy do Judy, zostawił tam swojego sługę. Sam natomiast udał się na pustynię, w miejsce odległe, o dzień drogi, a gdy tam dotarł, usiadł pod jakimś jałowcem i życzył swej duszy śmierci. Ja to czytam wszystko z dosłownego tłumaczenia. Czyli przyszedł, po wielkim zwycięstwie przyszedł wielki kryzys i wiemy o tym i to się też wielkim mężom Bożym zdarzało i dlaczego nie ma się zdarzać każdemu z nas. Do tego stopnia, że życzył swojej duszy śmierci. Powiedział: teraz już dosyć, Jahwe, zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem, lecz oto anioł trącił go i powiedział do niego: wstań i zjedz. Gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał upieczony placek oraz dzban z wodą. Zjadł więc, napił się, odwrócił się i zasnął. Lecz anioł Jahwe wrócił po raz drugi, trącił go i powiedział: wstań, zjedz, bo droga jest dla ciebie zbyt daleka. I w momencie, kiedy on naprawdę jest w najgorszej chwili w dołka swojego, kiedy życzy sobie śmierci, Bóg przychodzi z pokarmem i daje mu się wyspać, daje mu jeść i wyprawia go w drogę. Czyli w momencie, kiedy jest strach, w momencie, kiedy jest kryzys, w momencie, kiedy jest najgorszy kryzys, można powiedzieć, takie może niechrześcijańskie podejście do sprawy, depresji dostał. I wielu wierzących ludzi mogłoby się oburzyć, że coś takiego w ogóle może być, ale wielki mąż Boży nagle życzy sobie śmierci. Jest tak zmęczony i widzi dookoła, co się dzieje. I w dodatku on jest przekonany, że on jest sam, on jest przekonany, że on jest ostatni, za chwilę się to okaże. Więc cała sytuacja dookoła, cała atmosfera wskazuje na to, że to jest już koniec. On myśli, że jak on się nie ostanie, to już jest po wszystkim. To wszystko, co było obiecane, to zostanie zaprzepaszczone, bo Izrael wybrał innych bogów. A to widać było po tym, co robili, co zrobili królowie i wreszcie ta pogróżka. No ale Bóg wyprawia go w drogę. Co się dzieje dalej? Eliasz wstał więc, zjadł, napił się i szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Pierwsza rzecz, pierwsza wskazówka na to, że Bóg jest z nim. Dostał jeść, a następnie w mocy tego posiłku szedł bardzo długo. Ale to nie jest jeszcze to, co go przekonuje o tym, że Bóg jest ponad wszystkim. Bo co się dzieje dalej? Dzieją się rzeczy, których on tak jakby nie zauważa. To znaczy, przychodzi Bóg, dzieje się cud. Przychodzi anioł, dostaje jeść. Słyszy Pana Boga cały czas i Bóg go kieruje w jakieś miejsce. Ale on jest tak pogrążony w tym smutku, tak pogrążony w tym załamaniu, że on tak jakby tego nie widział. Tak jakby szedł obok tego wszystkiego. Mimo wszystko robi to, co Bóg powiedział i idzie do Bożej Góry Choreb. Boża Góra Choreb to jest druga nazwa Góry Synaj. Piąty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Początek. Tu jest napisane tak. I zwołał Mojżesz cały Izrael i powiedział do nich: słuchaj Izraelu ustaw i praw, które ja dziś ogłaszam w waszej obecności. Nauczcie się ich, przestrzegajcie, aby je czynić. Jahwe, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Chorebie. To jest ta sama góra. Czyli krótko mówiąc, Eliasz poszedł na górę Synaj. I tam wszedł do jaskini, aby przenocować. Lecz oto doszło go słowo Jahwe. Powiedział on do niego: co tu robisz, Eliaszu? I tu na chwilę bym się chciał zatrzymać, dlatego że wcześniej jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby pomyśleć o topografii tego terenu. Dlatego że na górze Synaj, która ostatnio, w ostatnich latach została w ogóle otwarta dla turystów. Wcześniej było to wszystko pozamykane. Ale teraz możecie sobie pooglądać nawet różne filmy, ponieważ dużo osób tam jeździ. I rzeczywiście na górze Synaj jest jaskinia. Jedna. Ta jaskinia jest na tym zboczu, które wychodzi na dolinę. I to jest ta dolina, w której obozował Izrael. Do dzisiaj w tej dolinie widać resztki. I można zobaczyć resztki, czy te kamienie, które postawił Mojżesz. To jest kilka poprzewracanych jeszcze. Tam znajduje się resztka tego ołtarza, na którym który Mojżesz przygotował i tam ofiary całopalne złożył. Tam są resztki tego miejsca, gdzie cielca postawiono. Cała panorama z tej jaskini się pokazuje. I teraz jakby tak popatrzeć i pomyśleć na ten temat, topografia tego terenu wiele mówi. Dlatego, że on znalazł się w miejscu, kiedy widział z góry wszystko, co było kiedyś podstawą jego wiary. On znajduje się wchodzi do tej jaskini i widzi najważniejsze miejsca, w których zawarto przymierze. Widzi całą historię, a on widział jeszcze więcej, bo przecież to, co w tej chwili jest, to są resztki, a on przecież był znacznie wcześniej. On widzi miejsce, w którym był przybytek. Widzi miejsce składania ofiar. I tak jakby patrzy w dół i myśli, czy jest przekonany, że to, co widzi, to jest już przeszłość. Widzi to z góry. Niedaleko ponad tą jaskinią jest szczyt Góry Synaj. Miejsce tam, gdzie Mojżesz dostał tablicę. I to wszystko jakby leży w ruinie. Co robi Eliasz? Wszedł do jaskini, żeby przenocować. Ta jaskinia też jest bardzo ciekawa, dlatego że ona jest na tyle głęboka, żeby można tam było przenocować. Ona ma takie charakterystyczne wejście, dosyć głębokie. I Bóg zadaje mu pytanie. Co tu robisz, Eliaszu? Gdyby to pytanie rozebrać na czynniki pierwsze, to można by powiedzieć tak. Bóg pyta go o to co, o to dlaczego tu, o to co robi i o to kim jest. I czasem są rzeczy, których po prostu one nam przechodzą obok ucha. I to pytanie, które Pan Bóg zadaje, nie zadaje mu w jakiś przypadkowy sposób. Ono ma swój sens oczywiście. Żeby sobie Eliasz uświadomił, co tu robi, dlaczego właśnie tu i kim jest. I tak jest w sumie z każdym z nas. Jeżeli przychodzimy przez taki moment, kiedy mamy problem, wydaje nam się, że pewne rzeczy są już za nami, że przeszłość już nie wróci, bo w pewnym sensie już nie. Ale patrzymy się na pewne szczątki, rzeczy, które kiedyś były i zaczynamy sobie myśleć, czy to w ogóle jest aktualne. Patrzymy się na nasze stare grzechy, patrzymy się na to, co zrobiliśmy. Patrzymy się na te rzeczy, które były kiedyś zawarte z Panem Bogiem i myślimy sobie, to takie odległe jest. Widzę rzeczy, które były dawno i teraz pytanie, co dalej? Eliasz to znaczy Bogiem jest Jahwe. To jest Eliachu. I teraz Bóg zadaje Eliaszowi pytanie, dlaczego tu jest? I gdyby to pytanie tak dosłownie przetłumaczyć, to Bóg go pyta, co tu robisz? Bogiem jest Jahwe. Czyli sam Eliasz nosił imię, które oznaczało Boga Wszechmocnego, a jednak się przestraszył. I teraz Bóg chce wyciągnąć od niego, że tak powiem, powód. Wyciągnąć to, co jest w jego sercu. I po to zadaję to pytanie. Żeby Eliasz się wyżalił. Żeby Eliasz wypowiedział. Chociaż Pan Bóg wie, co jest w sercu dokładnie. A Eliasz powinien to wyrzucić. I Eliasz mówi, żarliwie obstawałem przy Jahwe, Bogu zastępów. Żarliwie obstawałem przy Eliachu. Ponieważ synowie Izraela porzucili przymierze z Tobą. Poburzyli Twoje ołtarze. Wycięli mieczem Twoich proroków i zostałem ja sam. I on jest w miejscu, z góry widzi te ołtarze. Z góry widzi to wszystko, co się stało. Porzucili przymierze z Tobą. Oni zawarli to przymierze na tej górze, dokładnie. I to porzucili. I teraz Eliasz jest przekonany, że on jest sam. Lecz i mojej duszy szukają, żeby mi ją odebrać, mówi. I wtedy Bóg powiedział, wyjdź i stań na górze przed Jahwe. Dlaczego? Dlatego, że Eliasz schował się do nory. Po prostu. Był tak zrozpaczony, był tak przekonany, że już jest po wszystkim, że się schował. Ale Bóg mówi, wyjdź. Wyjdź, zrób ten krok i stań przed Panem. A oto Jahwe przechodził przed Jahwe Dął wiatr potężny i porywisty, rozdzielał góry i kruszył skały, lecz nie w tym wietrze był Jahwe. Powietrze zatrzęsła się ziemia, lecz nie w trzęsieniu był Jahwe. Po trzęsieniu wystrzelił ogień, lecz nie w tym ogniu był Jahwe. Po ogniu zaszemrał głos, delikatny szept. Eliasz znał ten głos. Eliasz wiedział, kiedy w ogniu był Jahwe, bo niedawno to tego doświadczył. Przecież co? Pan Bóg strawił ofiarę, którą on złożył. Czyli Eliasz na tyle znał Pana Boga, żeby wiedzieć, kiedy jest w ogniu, kiedy jest w wietrze. Ale po ogniu zaszemrał głos, który był delikatnym szeptem. I gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia jaskini. To są podobne sceny, jak było z Mojżeszem, kiedy Mojżesz zasłonił twarz i kiedy Bóg z nim rozmawiał. Czyli mamy tak jakby powrót do tego momentu, kiedy oni zawierali przymierze i kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem. Teraz Eliasz rozmawia z Bogiem na szczątkach przymierza. Tak mu się wydaje. Na górze, na której to wszystko było zawarte. Czyli Eliasz wraca do miejsca, gdzie Izrael to przymierze zawarł. Jest przekonany, że to miejsce jest zrujnowane, ale Bóg chce z nim o tym porozmawiać. I czasami z nami jest tak. Wracamy do miejsca, zaczynamy się zastanawiać, co dalej. I wydaje nam się, że pewne rzeczy leżą w ruinie, ale przecież to był fakt. Ja patrzę się na to wszystko, to było. Ja wiem, że to było. Ja dalej słyszę Boży głos. Przed chwilą Pan Bóg mnie nakarmił, ale ja tego nie zauważyłem. Nazwał mnie w taki sposób, ale ja tego nie kojarzę. Czyli tak jakbym był przytępiony na rzeczywistość, którą Pan Bóg mnie otacza w ogóle. Ja tego nie widzę. Bo pokonuje mnie sytuacja, atmosfera, pokonuje mnie lęk, pokonuje mnie poczucie porażki i to, że ja nie wiem, co dalej. Ja nie wiem, czy w ogóle będzie jakieś dalej. Eliasz nie wiedział, czy będzie jakieś dalej, a nawet życzył sobie, żeby już nie było, bo był taki zmęczony. Ale Pan Bóg cały czas przy nim jest i nie wyrzuca mu tego, że on chce już skończyć swoje życie. Natomiast chcę mu pokazać coś innego. I gdy Eliasz to usłyszał, otulił płaszczem twarz, wyszedł i stanął u wejścia jaskini. I oto doszedł głos i powiedział: co tu robisz, Eliaszu? Czyli jeszcze raz to samo pytanie, ale tym razem przed Panem. Pierwszy raz pytanie usłyszał w jaskini, kiedy był jeszcze w tej norze schowany. Zrobił krok, wyszedł, a teraz Pan Bóg mu zadaje dokładnie to samo pytanie, ale już, żeby stanął przed nim i jeszcze raz powiedział. Czyli to jest, Pan Bóg oczekuje kroku, żeby wyjść z tej nory i żeby stanąć przed nim, a następnie powiedz mi to jeszcze raz, bo teraz będziemy rozmawiać. Nie wiem, czy pamiętacie tą scenę, kiedy kobieta, która miała krwotok, dotknęła płaszcza Jezusa. I on potem zwrócił się i pyta się, kto mnie dotknął. I jest taka scena, kiedy ona stanęła z nim twarzą w twarz. Chociaż się bała. I Pan Bóg po prostu chce, żebyśmy stanęli z nim, może nie twarzą w twarz w dosłowny sposób, ale żebyśmy stanęli przed nim, zrobili krok, wyszli z dziury i powiedzieli mu, co mamy na sercu. Zawsze tak jest. Nawet kiedy widzimy jakieś tam szczątki i co? Jestem pusty, tak, bracie? Jestem pusty na dzisiaj. Nie mam nic. Mam wspomnienia, wiem, że to przymierze zostało kiedyś zawarte. Pamiętam, ile rzeczy złych zrobiłem. I czasami nawet myślę, że to leży wszystko w ruinie. Ale Bóg jest wierny. Jeszcze raz, powiedz mi to jeszcze raz. No i Eliasz mówi: żarliwie obstawałem przy Jahwe, Bogu zastępów, ponieważ synowie Izraela porzucili przymierze z Tobą, poburzyli Twoje ołtarze, wycięli mieczem Twoich proroków. Zostałem ja sam, lecz i mojej duszy szukają, by mi ją odebrać. Identyczne słowo, tak jakbym miał nagrane. Po prostu jest tak przekonany o tym wszystkim, co się dzieje, że to jest najgorsza sytuacja, jaka może być i że jest już koniec, a on jest ostatni. I wtedy Jahwe powiedział do niego, idź, wróć swoją drogą na pustynię przy Damaszku, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, Jehu syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem, a Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścisz na proroka po sobie. Dlaczego te słowa są takie ważne? Dlatego, że nagle Bóg mu pokazuje, że ma dla niego plan, ma dla niego przyszłość. I jeszcze co mu pokazuje? Pokazuje mu, że on ustanawia królów, że on zamierza go, przy tym ustanawianiu królów zamierza go użyć. Czyli wraca do Eliasza i to z samych ust Bożych wraca do Eliasza ta świadomość, że przecież Bóg panuje nad wszystkim. Jak zechce, to go w tej chwili użyje. I to do czego? Do namaszczania królów. Czyli rzeczy, które przechodziły obok niego, które były tak jakby obok jego uszu, nagle zostają mu powiedziane wprost. Ja panuję nad wszystkim, ja ustanawiam królów i ty będziesz tych królów namaszczał. Czyli ja cię chcę użyć. I co dalej jeszcze mu mówi? I mówi mu, co będzie i stanie się tak, że kto umknie przed mieczem Hazaela, jego, tego zabije Jehu. Czyli Bóg mu pokazuje, co będzie. Dalej jesteś prorokiem. Dalej chce cię używać. I jeszcze dalej, co mówi? Kto umknie i tak dalej, tego zabije Elizeusz. Ale dlaczego? Bo Elizeusza, syna Szafata, namaścisz na proroka po sobie. Czyli będą prorocy dalej, nie jesteś ostatni. Bóg dalej jest wierny. Nie po to zawierał przymierze, nie po to obiecywał, żeby teraz to wszystko skończyć. Czyli to nie jest prawda, że jesteś ostatni, to nie jest prawda, że to jest koniec. Sam namaścisz człowieka, który będzie po tobie prorokiem. A więc jest przyszłość, jest nadzieja. I co jest jeszcze? Jest cel. Bóg daje mu cel. Czyli jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, przypomnijmy sobie to. Wyjdźmy z nory. Stańmy przed Panem. Wyrzućmy to wszystko z siebie i przypomnijmy sobie Eliasza. Jest cel, jest przyszłość, są obietnice. Nawet jeżeli na dzisiaj pewnych rzeczy nie słyszymy, bo jesteśmy w stanie, który nas ogłusza. Pan Bóg to rozumie. On to widzi. Nie ma nam tego za złe, zauważcie, bo mógłby powiedzieć Eliasz, jeżeli ty chcesz skończyć swoje życie, to ja z tobą nie będę miał nic wspólnego. Bo ty chcesz zrobić coś najgorszego, co możliwe. Jeżeli ty w ogóle popadasz w jakąkolwiek depresję, to jeszcze bardziej nie mamy z sobą nic wspólnego. Nie, Pan Bóg taki nie jest. Jeszcze w dodatku pokazuje mu to z góry. Popatrz, to wszystko widzisz i to wszystko jest aktualne, chociaż teraz tak jakby leżało w ruinie, ale to jest aktualne. Jest przyszłość. I zobaczmy teraz na drugą rzecz, to znaczy apostoł Paweł. Apostoł Paweł wraca do tej sytuacji, wraca do tej sceny. I w 11 rozdziale listu do Rzymian na początku jest napisane tak. Pytam zatem, czy Bóg odtrącił swój lud? W żadnym razie. Przecież i ja jestem Izraelitą z nasienia Abrahama, z plemienia Benjamina. Bóg nie odtrącił swojego ludu, który już uprzednio poznał. Albo czy nie wiecie, co Pismo mówi przez Eliasza, jak skarży się Bogu na Izraela? Panie, Twoich proroków pozabijali, Twoje ołtarze poburzyli, zostałem tylko ja sam i mojej duszy szukają. Co mu jednak mówi wyrocznia? Zostawiłem sobie 7000 mężczyzn, którzy nie zgięli kolan przed Balem. I jest taki fragment, który mówi Bóg do Eliasza. I to jest werset 18, 19, 18. Zachowałem też w Izraelu 7 tysięcy. Wszystkie kolana, które nie zgięły się przed Baalem i wszystkie usta, które go nie całowały. Czyli zachowałem sobie resztkę, nie jesteś sam. Są jeszcze ludzie, którzy nie całowali Baala, są jeszcze ludzie, którzy są wierni. To bardzo pomaga. Kiedy Paweł pisał list do Rzymian, kiedy się nawracał, to była naprawdę miał ciężko, dlatego że przecież był bity, był goniony z miasta do miasta i miał różne myśli. I jak się czyta rozdział 9, 10, 11, pamiętacie o tym, kiedy Paweł zaczyna tłumaczyć, dlaczego tak jest, że skoro przyszedł Mesjasz, to się Żydzi wszyscy nie nawrócili. Dlaczego istnieje coś takiego jak wierna resztka w Izraelu? I mówi właśnie o tej resztce. Są tacy, którzy nie zgięli kolan. Są tacy, którzy jeszcze Boga szukają. I kiedy Paweł pisze w liście do Galacjan o tym, co się działo po tym, jak on się nawrócił, to jest taki bardzo ciekawy fragment. I to jest napisane w rozdziale pierwszym listu do Galacjan. I od 15 wersetu jest napisane tak. Gdy jednak spodobało się Bogu, który mnie naznaczył od łona mojej matki i powołał przez swoją łaskę, żeby objawić swego syna we mnie, abym go głosił między poganami, natychmiast nie radziłem się ani ciała, ani krwi, nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale odszedłem do Arabii, po czym znów wróciłem do Damaszku. Następnie po 3 latach udałem się do Jerozolimy, żeby zapoznać się z Kefasem i przebywałem u niego 15 dni. To nie jest doktryna, ale ja bym się nie zdziwił, gdyby Paweł się udał do Arabii na tą górę. Ona jest tam. To jest tylko skojarzenie. Ale w każdym razie warto wrócić na miejsce, w którym kiedyś byliśmy. Warto się jeszcze raz temu wszystkiemu przyjrzeć. Warto nabrać innej perspektywy. Warto stanąć przed Panem i posłuchać Go, że jest przyszłość. Warto wyjść z nory. Warto jeszcze raz powiedzieć, co nam leży na sercu. I warto Bogu uwierzyć, że On ustanawia królów, że On ma dla nas przyszłość, że On jeszcze oprócz nas kogoś innego ma takiego, kto jest podobny do nas. Zauważcie, jak trudno jest teraz znaleźć zdrowy zbór. Jak strasznie się dzieje w tej chwili nawet w Kościele. To ciśnienie już nie jest tylko w świecie. Ale jeżeli ktoś naprawdę szuka Pana nie zgiął kolan przed Baalem, to Pan Bóg go znajdzie i pokaże mu innych. Ja na dzisiaj mogę być pusty, słuchajcie. Zobaczcie, co się dzieje. Ja mogę być pusty, ktoś inny będzie pełny. Dzisiaj ktoś jest pusty, ktoś inny będzie pełny. Pan Bóg o to dba. To nie jest tak, że zostawił nas po prostu samych sobie. To nie jest tak, że jeżeli widzimy resztki i ruiny, to znaczy, że już nie ma przyszłości. On nas może zaprowadzić w konkretne miejsce, pokazać nam to jeszcze raz, a potem nam powiedzieć, jest przyszłość, jest następna droga, są ludzie, którzy będą mi służyć. Nabierzmy otuchy, zobaczmy, że Bóg jest wierny i nawet jeżeli wydaje nam się, że pewne rzeczy są przeszłością, nawet jeżeli przechodzą nam obok naszych uszu rzeczy, które są oczywiste, i jeszcze wczoraj, jeszcze przedwczoraj byśmy to zobaczyli. Zobaczcie, jej cud, no przecież anioł mi przyniósł jedzenie. Ale na dzisiaj ja tego jeszcze nie widzę. To jednak Pan Bóg doprowadzi do takiej sytuacji, kiedy to zobaczymy. Bo On nas widzi. Chciałbym w ten sposób zawsze pamiętać i chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali, że On jest wiernym Bogiem. I jak trzeba, to nas przyprowadzi w konkretne miejsce, po to, żeby z nami porozmawiać i po to, żeby nam pokazać, że nie wszystko jest tak, jak uważamy, nie wszystko jest tak, jak myślimy. Nawet jeżeli dzisiaj myślimy sobie, że jesteśmy puści, nie nadajemy się do niczego, a może to jest wszystko nieprawda. Jest prawda, bo Bóg jest wierny. Amen.